Rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął projekt w sprawie rekompensat dla branż energochłonnych. Autorem przepisów jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Na rekompensaty zostanie przeznaczone do 25% przychodów ze sprzedaży przez rząd uprawnień do emisji CO2 w roku poprzednim.
Z pomocy będzie mogło skorzystać około 300 podmiotów, m.in. cementownie, huty, szkła, zakłady chemiczne, papiernicze oraz firmy produkujące baterie.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd przyjął przepisy, ponieważ chce zachować miejsca pracy. Podobne rozwiązania funkcjonują w innych państwach wspólnoty.
Nie czekamy z założonymi rękoma, aż duże firmy, średnie firmy, ale też duże firmy zostaną ze swoimi dużymi problemami, gdzie będzie groziła tak zwana delokalizacja, czyli przesunięcie z Polski na przykład na Ukrainę. Tam ich nie obowiązują reguły Unii Europejskiej i te firmy zostałyby po prostu przesunięte na wschód. Nie chcemy tego, chcemy te miejsca pracy u nas zachować, chcemy je rozwijać, bo w tak dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych uważamy, że bierność państwa to byłby po prostu grzech, grzech zaniechania wobec polskich przedsiębiorców. Dlatego przyjęliśmy około 1 900 000 000 złotych dopłaty do przemysłu energochłonnego.
Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała, że jest to rozwiązanie, które będzie funkcjonować co najmniej do 2030 roku.
Ten mechanizm jest trwałym i stałym mechanizmem powodującym obniżkę kosztów dla przemysłu, wpływającym na konkurencyjność. Mechanizm ten pozwoli funkcjonować tym branżom na rynku lokalnym, ale one oczywiście konkurują globalnie, dlatego tak bardzo zależy nam, aby one nie wycofywały się z Polski.
Firmy energochłonne mają otrzymać pierwsze wypłaty w 2020 roku. Wnioski o rekompensaty będą musiały składać do Urzędu Regulacji Energetyki.
W okresie badanym przez komisję w Polsce panowały cieplarniane warunki dla przestępczości podatkowej. W ten sposób szef Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT, poseł Marcin Horała, komentuje zeznania byłego szefa MSW Jacka Cichockiego.
A w parlamencie jest redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Jacek Cichocki stanął przed komisją jako były szef MSW, a także były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Świadek zeznał, że nie pamięta, czy rozmawiał z prokuratorem generalnym na temat przestępczości podatkowej. Jednocześnie zapewnił, że kierowane przez niego służby wspierały ministra finansów w działaniach dotyczących przestępczości związanej z interesem finansowym państwa. Były szef MSW to kolejny świadek, który zaznaczył, że przestępczość podatkowa jest zjawiskiem powszechnym, dotykającym także państwa wysoko rozwinięte. Do zeznań Cichockiego odnosi się szef komisji, poseł Marcin Horała.
Przestępczość to w ogóle jest problem dotykający wszystkich. W każdym kraju zdarzają się złodzieje, oszuści, w tym i oszuści podatkowi. Problem jest w skali tego zjawiska. W Polsce w latach 2007-2015 to zjawisko kilkukrotnie się zwiększyło. Luka VAT, czyli różnica między tym, co powinno wpłynąć do budżetu, a wpłynęło w rzeczywistości, wzrosła z około 8 do 25-27%, a więc czterokrotnie. Po roku 2015 znów prawie trzykrotnie już udało się ją ograniczyć. Teraz szacunki mówią o między 7 a 12%. Czyli nie sam fakt, że jakieś oszustwa występują, bo jakieś występują zawsze i wszędzie. Problem jest taki, że w tych latach badanych przez komisję w Polsce były takie cieplarniane warunki dla tego rodzaju działalności.
Drugi zaplanowany na dziś świadek to Adam Jasser, były wiceszef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Następnie pełnił on funkcję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego przesłuchanie powinno się rozpoczynać w tej chwili. Powołana w lipcu ubiegłego roku komisja musi zakończyć swoje prace do końca obecnej kadencji Sejmu. Wtedy też poznamy raport z jej prac. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Ministerstwie Sprawiedliwości jutro ma dojść do kolejnych rozmów w sprawie przepisów dotyczących pracowników sądów i prokuratur.
Przed budynkiem resortu 43. dobę trwa miasteczko namiotowe tej grupy zawodowej. Do protestujących trafił projekt przepisów regulujących m.in. kwestie wzrostu płac i warunków pracy.
Cały czas prowadzony jest dialog, powiedziała przewodnicząca Solidarności Pracowników Sądownictwa Edyta Odyjas. Protestujący bardzo chcą już wrócić do domów i swoich rodzin. Jednak warunkiem jest, by trwające negocjacje doprowadziły do poprawy ich sytuacji.
Mija 43. doba, kiedy mieszkamy w miasteczku namiotowym pod gmachem Ministerstwa Sprawiedliwości. Cały czas trwają negocjacje z panem premierem nad dodatkowymi środkami na wzrost wynagrodzenia. I jesteśmy teraz w fazie negocjacji z Ministerstwem Sprawiedliwości nad projektem ustawy, który został do miasteczka przekazany. Mieliśmy już pierwsze takie spotkanie negocjacyjne. Dla dobra negocjacji o szczegółach przebiegu tych negocjacji na razie nie mówimy. Prawdopodobnie jutro będzie kontynuacja drugiego spotkania związanego z ustawą. Mamy dwa najważniejsze postulaty. postulaty. Pierwszy to jeszcze w tym roku dodatkowe środki na wzrost wynagrodzenia od pana premiera chcemy uzyskać. Nie chcemy być dyskryminowani jak służby mundurowe, czyli dodatkowo chcemy jeszcze w tym roku otrzymać 450 zł.
Drugi postulat, jak dodała przewodnicząca ODIAS, to systemowe rozwiązanie problemów pracowników sądów i prokuratur. Mowa m.in. o ustawie i mnożnikowym systemie wynagradzania.
W rozmowach związkowców udało się już przekonać przedstawicieli ministerstwa, by mnożnik był liczony nie od płacy minimalnej, ale od średniej.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla dziennika Bild ponownie podkreślił, że jego kraj chce przystąpić do Unii Europejskiej i NATO.
Nie wykluczył też, że Ukraina może rozważyć odejście od mińskiego procesu pokojowego na rzecz bardziej skutecznego formatu rozmów.
Wywiad w niemieckim dzienniku ukazał się przy okazji zaplanowanego na dziś spotkania Zełenskiego z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.
Zapytany, co powiedziałby podczas spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, Zełenski odparł, że zacząłby od tego, że Donbas i Krym należą do Ukrainy. Wyraził też nadzieję, że Krym zostanie wkrótce zwrócony Ukrainie.
Profesor Włodzimierz Osadczyn, dyrektor Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich Centrum Ukrainikum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wskazuje, że działania Zełenskiego mają charakter populistyczny.
Należałoby przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że Zełenski jest osobą zupełnie przypadkową, gdy chodzi o życie polityczne, zupełnie przypadkową, zupełnie pozbawioną, gdy chodzi o kierunek działalności, jakichś planów czy wizji geopolitycznych, które by realizowały zamierzenia środowiska, które go popierało. Zresztą, prawda, ci, którzy obserwowali jego wypowiedzi w ramach kampanii wyborczej, mogli odnieść wrażenie, że on mówił, spotykają się z wyborcami, to, co chcieli od niego usłyszeć.
Wołodymyr Zełenski zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie niecały miesiąc temu. Pokonał wówczas ubiegającego się o reelekcję Petra Poroszenkę.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.